Rodzina na pierwszym miejscu. Cykl audycji radiowych realizowanych przez Fundację Kustos Media w ramach projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Po pierwsze, rodzina. Rozmowa z ekspertem.
Moim Państwa gościem dziś jest wykładowca na Politechnice Poznańskiej oraz wykładowca studium rodziny przy Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu, pan dr Jacek Polikowski. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Powiedzmy, były wykładowca, bo już jestem na emeryturze, ale się zgadza.
Ale się zgadza. Co warto podkreślić, to na pewno to, że jest pan bardzo zaangażowany w działalność duszpasterstwa rodzin i poradnictwo rodzinne.
No tak, to prawda, bo żona była przez 30 lat tak zwaną najpierw instruktorką dietetyczną, a potem doradczynią dietetyczną, zmienioną nomenklaturę diecezji poznańskiej, czyli zajmowała się tym przygotowaniem do małżeństwa, poradnictwem i tak dalej. Ona to organizowała, a ja byłem wykonawcą.
Rozumiem. Co też istotne, to dowiedziałam się, że założył pan właśnie z żoną Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej, której był prezesem.
To znaczy, to było tak, że w kilka rodzin z duszpasterstwa, to są z inicjatywy księdza Kazimierza Kurka z ogólnopolskiego duszpastera rodzin, założyliśmy stowarzyszenie i rzeczywiście tak się stało, że tam wiele lat byłem prezesem. Najpierw byłem wiceprezesem, potem naście lat byłem prezesem tego stowarzyszenia. No i tam staraliśmy się dobre rzeczy robić. Był czas, kiedy to stowarzyszenie miało dosyć dużą siłę przebicia, bo 20 kilku posłów weszło do Sejmu w AWS-ie właśnie z ramienia stowarzyszenia. W wielu miastach nawet większość radnych była, tak było w Częstochowie na przykład, ze stowarzyszenia. Mhm. Między innymi ta Rada Miejska w Częstochowie, właśnie z takim składem ludzi katolików zadeklarowanych, między innymi zablokowała pomysł, żeby w mieście, no bo to miasto ruchliwe, turystyczne, dużo, jako eksperymentalnie, żeby tam wprowadzić automaty z prezerwatywami. No dawne czasy, tam 90. lata, prawda? No i właśnie Rada Miejska w tym składzie zablokowała. To zresztą było wiele innych takich pomysłów, które udało się przyblokować z tych złych, prawda? Częstochowa wiadomo, że była miejscem ataku komunistów bardzo silnym, no bo wiadomo, z jadowych powodów.
Wiadomo. Prawda?
Także nawet na arenie takiej politycznej stowarzyszenie miało znaczenie. No, a potem troszeczkę się ostrość działania stowarzyszenia rozmyła, bo powstała Akcja Katolicka. I część ludzi ze stowarzyszenia przeszło do akcji, tak? Mhm. I w związku z tym jest jeszcze stowarzyszenie w naszej decyzji, we wszystkich innych pewnie też, ale to już nie jest takie działanie jak gdzieś tam w połowie lat 90. To było rzeczywiście intensywne działanie i to mi tam kawał życia zabrało. To jest prawda,
rozumiem.
Prawda?
Rozumiem, czyli bardzo pracowity czas.
Tak, ale też pożyteczny, bo na przykład robiliśmy koncerty charytatywne, gdzie tam jakieś pieniądze zdobywaliśmy na rzecz rodzin wielodzietnych, mm-hmm. takie różne akcje, pikniki, nie pikniki, wyjazdy za miasto, ale też wsparcie na początku roku szkolnego dla rodzin, jakieś tam załatwialiśmy chociażby materiały biurowe tam, czy zeszyty po jakichś hurtowych cenach, potem rozumiem. To rozdawaliśmy dzieciakom. Także dużo takiej pożytecznej, społecznie pożytecznej roboty zrobiliśmy, a też robota formacyjna oczywiście.
Rozumiem. Teraz chciałabym może tak przejść, bo był pan wykładowcą, ma działalność może tak powiem rodzinną, czyli poradnictwo rodzinne, ale co jest istotne, jest pan mężem i ojcem.
No to jest najistotniejsze, bo jak czasem się przedstawiam, to mówię tak, jestem szczęśliwym człowiekiem, jestem szczęśliwym mężem, mężczyzną najpierw jeszcze, potem mężem, potem szczęśliwym ojcem, potem szczęśliwym teściem i potem szczęśliwym dziadkiem, na razie 7 wnuków, prawda? I to wszystko ma być w tej kolejności. I tak rzeczywiście u mnie jest i bardzo się z tego cieszę, prawda? Że mogę powiedzieć uczciwie, że jestem szczęśliwy i że ta działalność, no rzeczywiście szeroka na, powiedzmy, forum rodziny, ona się opłaciła naszej rodzinie.
Rozumiem.
Bo i dzieciaki tym przesiąkły i my z żoną mamy taką bardzo dużą wspólnotę też w patrzeniu na świat i na działalność, to wszystko robiliśmy razem, także że to rzeczywiście nas bardzo zjednoczyło. Także głównymi beneficjentami naszej żony i mojej działalności na rzecz rodziny to jesteśmy my sami, zdecydowanie tak.
Bardzo piękna sprawa.
Też tak uważam, wszystkim polecam. Zresztą w ogóle zaangażowanie społeczne, jakiekolwiek, im bardziej bezinteresowne, tym większe przynosi efekty osobie, która działa. Bo jedynym źródłem szczęścia przecież jest miłość, a miłość jest bezinteresownym darem siebie samego. Więc żeby móc miłować, to trzeba się nauczyć dawać coś bezinteresownie. I taka działalność społecznikowska właśnie tego uczy, czyli przygotowuje nas do miłości.
Rozumiem. Czyli przede wszystkim miłość jest naszym priorytetem.
Oczywiście i z miłości się wzięliśmy i dla miłości żyjemy i do miłości pójdziemy po drugiej stronie, prawda?
To dokładnie.
Wszystko jest podporządkowane
miłości. Wszystko
się
idzie do miłości.
Dokładnie tak, tylko ludzie tego nie wiedzą. Ludzie myślą, że pieniądze, sukcesy, przyjemności, rozrywki dadzą szczęście. Nie dadzą, bo szczęście daje tylko miłość.
Teraz tak spróbujemy przejść do tego, dlaczego się tu spotkaliśmy. Czyli pan spróbuje bardziej przez doświadczenie i pracę z rodzinami odpowiedzieć naszym słuchaczom, dlaczego warto zostać ojcem, czy warto zostać ojcem, co jest takiego najbardziej istotnego, czy taka decyzja jest łatwa do podjęcia, czy może do tej decyzji trzeba dojrzeć, czy jeżeli już to dziecko będzie, to wtedy dopiero mężczyzna, chłopak, bo to zależy w jakim wieku zostanie się ojcem, dojrzewa.
Znaczy to jest tak, że na słowo ojciec trzeba spojrzeć na dwa sposoby. Raz biologicznie, zresztą można powiedzieć najłatwiej można zostać ojcem biologicznym, prawda? Nawet całkowicie nieodpowiedzialnie, niestety to się często dzieje. A drugie ojciec to wypełnienie funkcji ojca. Ojca, czyli opiekuna, czyli ochraniarza, czyli przewodnika. Można jeszcze wiele określeń tutaj przytoczyć. To jest ten, który troszczy się, otacza opieką, prawda, broni jak trzeba, żywi również. Więc to ojcostwo to jest postawa pewna życiowa i każdy mężczyzna powinien być ojcem. I kapłan powinien być ojcem, i ojciec w rodzinie powinien być ojcem, nie tylko tym fizycznym, biologicznym, ale właśnie ma tą funkcję wypełniać ojcowania, ochraniarstwa. I mężczyzna żyjący samotnie. Jakbyśmy chcieli spojrzeć na zadania męskie, na przykład mężczyzna, który jest sołtysem, powinien być ojcem parafii. Mężczyzna, który jest prezydentem państwa, powinien być ojcem narodu. I takie perspektywy patrzenia powinny być u osób zajmujących jakiekolwiek stanowiska. Bo męskim zadaniem jest ojcowanie. A jakbym chciał podłożyć drugie słowo przed ojcowanie, to bym powiedział odpowiedzialność. I to jest zadanie mężczyzn. Tak jak są dwa nierozłączne słowa miłość i odpowiedzialność, one właściwie decydują o szczęściu człowieka. Miłość i odpowiedzialność. Przy czym tak jak kobiety są stworzone do szerzenia miłości i uczenia do miłości, tak mężczyźni są stworzeni do brania odpowiedzialności. Mamy się uzupełniać w tym układzie damsko-męskim w małżeństwie. Inne funkcje ma do wypełnienia kobieta, inne funkcje mężczyzna, prawda?
Decyzja o zostaniu ojcem, myśl o byciu ojcem, no nie jest łatwa, ale dana z góry, tak powiedział pan doktor. Co może przeraża takiego młodego człowieka, bo może to być przypadkowa sytuacja, że zostanie ojcem, albo po prostu może być to zaplanowane. I czy przeraża go odpowiedzialność za to? Czy sama myśl tego, że musi dać dziecku byt, to już jakby łączy się z tą odpowiedzialnością?
Znaczy ja bym tu na to spojrzał jeszcze szerzej, ale na to nam czasu nie starczy audycji, bo to się zaczyna od w ogóle dojrzałości człowieczej. Człowiek dojrzały, dojrzały mężczyzna pragnie być ojcem, pragnie ojcować, czy jak założy rodzinę, to być ojcem fizycznie dzieciom, ale też ojcować tym dzieciom, ojcować okolicy najbliższej. Tak jak każda kobieta powinna pragnąć być matką i matkować, tak? Niekoniecznie rodząc dzieci. No, matka Teresa z Kalkuty była matką, nie rodząc dzieci, prawda? Nikt na nią inaczej nie powiedział. A jak kiedyś jakiś dziennikarz amerykański ją podglądał, jak przy śmietnikach opatrywała takiego po ludzku odrażającego, cuchnącego biedaka, umierającego, podszedł do niej i mówi: matko, ja bym tego za $1,000,000 nie zrobił. Ona na to, ja za $1,000,000 też bym tego nie zrobiła. Ona to robiła z geniuszu matczyności kobiecej, rozwiniętej do granic możliwości ludzkich i jeszcze wspieranego łaską Bożą. I to są źródła szczęścia. Dla kobiety matkowanie wspierane łaską Bożą i dla mężczyzny ojcowanie wspierane łaską Bożą. Ja teraz tak weźmiemy, powiedziałem o niedojrzałości, jak weźmiemy chłopaka niedojrzałego, który uwierzył światu, że chodzi o to, żeby się bawić, tak? My wiemy, wierzący, że żyjemy po to, żeby się zbawić. A świat mówi, że żyjemy, żeby się zabawić. Jeżeli chłopak w to uwierzy, że chce się bawić, również chce się bawić seksualnie, a tu mu się poczyna dziecko, no to jest kłopot, bo to mu psuje zabawę.
Tak, według świata jest to...
Więc ta niedojrzałość decyduje o tym, że ludzie nie chcą być ojcami. Również tymi fizycznymi. Nawet są tacy, którzy zakładają rodzinę, a nadal nie chcą być ojcami. Bo zakłada rodzinę po to, żeby się urządzić w tej rodzinie, a nie żeby służyć żonie i dzieciom. To jest słowo bardzo drażliwe dzisiaj. Ja czasem mówię z premedytacją młodym kobietom wychodzącym za mąż. Czy ty wychodzisz za mąż po to, żeby służyć mężowi i dzieciom? Czy żenisz się dlatego, żeby służyć żonie i dzieciom? Bo jeżeli nie, no to jesteś do niczego. Oczywiście możecie życie skorygować, możecie nawrócić, ale my mamy sobie nawzajem służyć. Ale żeby marzyć o karierze służenia sobie, no to trzeba wcześniej dojrzeć. Zobaczyć, że dopiero służba drugiemu daje czegoś szczęście. Tak jak powiedziałem, miłość jest jedynym źródłem szczęścia. Miłość jest to bezinteresowny dar siebie samego. A świat mówi o braniu, o hedonizmie, o używaniu, prawda? Teraz człowiek, który jest zatruty duchem, czy żeby nie powiedzieć upiorem tego świata, i jest spragniony uciech, przyjemności i wszystko cudzym kosztem, no to on się nie nadaje do bycia ojcem. I też nie marzy o byciu ojcem, bo to mu zepsuje zabawę. I to są biedni ludzie, którzy nie będą nigdy szczęśliwi. Swoje przyjemności nazywają szczęściem, swoje satysfakcje, zadowolenia nazywają szczęściem, a nie są zdolni do miłości, czyli do ofiarowania siebie. To jest jeszcze inny aspekt. Nie mogą ofiarować siebie, bo siebie nie posiadają. Mamy dzisiaj całe rzesze nałogowców, którzy nie nadają się do miłości, ponieważ nie mogą siebie dać, bo ich panem jest, nie wiem, pornografia, ich panem jest alkohol, narkotyk, czy coś tam jeszcze innego. Choćby zwykła komórka, od której się nie może oderwać, prawda, czy internet, czy jakieś tam portale społecznościowe, czy coś. To ludzie są zniewoleni. I tacy ludzie nie mogą, oni mogą krzyczeć, że są szczęśliwi, bo przerzuciła kotlet na drugą stronę, dostała 100 potwierdzeń, że jest fajna, nie? Że jest cool, że w ogóle jest super, nie? No i teraz ona jest tym, buduje swoją wartość, swoją pseudo szczęście, że dostała tyle lajków, tak? Ale nie na tym życie polega, nie na tym szczęście polega. Szczęście polega, tak jak powiedziałem, na miłości, i do której wielu nie dorasta. I tu mamy kłopot z ojcostwem. Wielu nie dorasta, nawet wchodzących w małżeństwo, nie dorośli do roli ojca, do roli matki. I chcą się nadal bawić. Tylko teraz w parze, no, okazuje się, że...
Jest trochę trudniej.
Trochę trudniej. Także dotykamy bardzo trudnego problemu. No bo właśnie, no, sam problem dojrzałości człowieka, dojrzałość nie jest modna. Dojście do dojrzałości to jest przede wszystkim, znaczy nie przede wszystkim, ale w ogromnej mierze trud pracy samowychowawczej. A w tym jest, wkalkulowana w to jest asceza. No kto dzisiaj słucha słowa asceza? To jest wszystko niemodne, ale to jest geniusz świata poddanego złemu duchowi, że to, co jest dobre, stało się niemodne. A to, co jest złe, staje się, mianuje się jako atrakcyjne i ludzie idą na te lepy takie powierzchownych, chwilowych przyjemności i myślą, że są szczęśliwi, a są zagubieni, biedni.
Ludzi pochłania to, co wygodne i jakby może jest pod ręką. Coś, co można też uwierzyć.
I to jest łatwe jeszcze do tego. Prawda? Bo człowiek niedojrzały nie sięga po rzeczy trudne i dlatego nie dojrzewa, bo w trudzie się dojrzewa. Prawda? Ja bym powiedział o takich trzech warstwach w człowieku. Jest ciało. To bardzo łatwo poruszyć. Wystarczy bodziec, będzie reakcja, prawda? Więc najprostsze są reakcje ciała, więc trzeba coś zjeść, trzeba coś wypić, trzeba zabawić seksualnie i coś tam jeszcze. I ludzie na to idą. I te swoje przyjemności, które mają, to są gasną i są coraz mniej przyjemne, bo jest prawo znużenia, które mówi, że te same bodźce powodują coraz słabszą reakcję. Wobec tego, powtarzając te same bodźce, my mamy coraz mniejsze atrakcje. Więc
bo tym, człowiek się przyzwyczaja do tego.
Mnożymy bodźce, potem jakieś zatrudniamy chemię, gadżety, nie wiadomo co jeszcze i to ciągle siada wszystko, prawda? Więc ludzie, którzy postawili na, w cudzysłowie, szczęście poprzez przyjemności ciała, są prymitywni, no bo na pewno szczęścia nie znajdą. Ale jest piętro wyższe, ambitniejsze. Spełnianie oczekiwań, marzeń, planów. To jest tylko dla człowieka możliwe, bo zwierzę nie może zaplanować niczego, prawda? Więc człowiek może mieć coś większego niż przyjemności, a więc właśnie chociażby zadowolenie, radość, satysfakcję, te przeżycia związane ze spełnieniem różnych tam planów, marzeń. I to jest wyższy etap, ale to jeszcze nie jest szczęście. A bardzo wielu, zwłaszcza mężczyzn, na tym poziomie zostaje. Buduje swoją firmę, zdobywa mistrzostwo świata, zdobywa 8000 zimą i myśli, że jest szczęśliwy. A to jeszcze nie jest szczęście. Dopiero szczęście jest w wymiarze duchowym. Kiedy ja, jako istota obdarzona wymiarem duchowym, mogę zrobić coś bezinteresownie, to jest miłość, dać drugiej istocie obdarzonej wymiarem duchowym, czyli albo Bogu, albo drugiemu człowiekowi. To są źródła szczęścia. I bardzo wiele ludzi, mających pełne usta szczęścia i jeszcze słowa miłość, to na dodatek w ogóle nie ma pojęcia o tym, co jest szczęście i co jest miłość. To jest bieda tego świata.
Z swojego doświadczenia wiem, że jeżeli my siebie nie kochamy, to nie możemy kochać innych. Nie potrafimy też może służyć.
Tak, to jest ten problem, że w ogóle słowo służba jest takie rozumienie, takie pejoratywne, że to jest ktoś jest słaby, ktoś jest do niczego, jest sługusem, prawda? Nie. Kiedyś służba ojczyźnie to był honor, prawda? Bóg, honor, ojczyzna. Te pojęcia niestety w dużej mierze wymarły. Nie to, że wymarły, one po prostu są niszczone przez tych wszystkich, którzy żyją, mówiąc wprost, bez Boga jego przykazań. Żyją na poziomie jakiegoś tam bytu, przyjemności, satysfakcji, pełnienia planów, drobnych radości i tym się zadowalają. Prawda?
Na takim poziomie ziemskim.
Myślą o przyszłości,
o zbawieniu po prostu.
Tak, tylko że to szczęście na ziemi, bo mówimy od razu o szczęściu w niebie, tak? Okej, to jest bardzo ważne, ale szczęście na ziemi też jest limitowane przez wymiar ducha. Bo miłość jest przeżyciem duchowym, tak? Jak przyjemność jest przeżyciem cielesnym, zadowolenie, radość jest przeżyciem psychicznym, ale szczęście jest wynikiem aktów miłości. Tak, ja mogę powiększyć swoje dzisiejsze szczęście bezinteresownie, uśmiechając się do przychodnia na ulicy. Ja mu dałem uśmiech, on się do mnie odeśmiechnął albo się nie odeśmiechnął, ale ja już coś zrobiłem bezinteresownie, bo nic z tego nie mam. A okazuje się, że mam. Mam wewnętrzną radość, ale więcej niż radość. Mam kawałeczek szczęścia. I żona, która służy mężowi, odnajduje szczęście. Mąż, który służy żonie, odnajduje szczęście. Rodzice, którzy służą dzieciom. Znowu, nie są sługusami, ale uczciwie służą, trosząc się o ich przyszłość, o ich zbawienie, to w tym samym znajdują szczęście. Każda relacja przepojona miłością, czyli każda relacja wynikająca z chęci dania dobra drugiemu człowiekowi, nas samych napełnia szczęściem. I to samo będzie dotyczyło relacji z Bogiem. Każde bezinteresowne, chociażby oddanie czasu Bogu, chociażby klęknięcie przed Najświętszym Sakramentem, nieudolne, bez skupienia, ale Panie Boże, to jest Twój czas, nie ruszy się przez te 15 minut stąd, zrób coś z tym. Proszę sprawdzić, zrobi szybciej niż nam się wydaje, prawda? Także my nie szukamy szczęścia tam, gdzie ono jest. Szukamy szczęścia w przyjemnościach, w różnych swoich tam planach i zadowoleniach, a go tam nie ma po prostu.
I teraz rodzi się we mnie takie pytanie, nie potrafimy szukać, czy może nie chcemy?
To znaczy, to jest chyba powiązane. Jak człowiek jest niedojrzały i nie stać go na miłość, to udaje, że mu miłość do szczęścia nie jest potrzebna. I sobie nazywa miłością na przykład aktywność seksualną. Ale człowiek prawdziwy, no, powinien mierzyć wysoko po prostu, prawda? i dorastać do miłości, marzyć o prawdziwej miłości, wiernej, dozgonnej. Zresztą dzisiaj są popularne rozwody, prawda? Ludzie myślą, że w drugim związku będzie lepiej. On nie dorósł do miłości, zmienia egzemplarz i myśli, że on będzie dojrzał. On nie będzie dojrzał, nadal...
Zdarza się ze ścianą.
Ja pamiętam w poradni, nie zapomnę tego, mężczyzna, który przyszedł ratować swoje trzecie małżeństwo do poradni katolickiej przy kościele. Po godzinnej rozmowie mówi tak, proszę pana, gdybym wiedział, jaka będzie moja trzecia żona, nigdy bym nie odszedł od pierwszej. A dzisiaj filmy i ta retoryka świata wielkich mediów, co mówi? Że druga żona jest lepsza od pierwszej, a trzecia lepsza od drugiej. No bo tak jest w filmach. Zostawia żonę beznadziejną, spotyka fantastyczną. Jest to oczywiście propaganda kolejnych związków, prawda? I ludzie wierzą w to podświadomie, że w kolejnym związku będzie dobrze. I dziewczynka w Poznaniu, gimnazjalistka, napisała, że chciałaby mieć trzech mężów. Albo się zgrywała, albo rzeczywiście uwierzyła, że kolejny mąż będzie lepszy. I za trzecim razem będzie dobry, prawda? Więc tutaj te marzenia ludzi są nakręcane niestety przez to, co się w świecie i kultury, i sztuki, i w mediach w ogóle wielkich dzieje. I ludziom się buduje fałszywe obrazy, fałszywe tęsknoty. Ludzie na przykład nie tęsknią do małżeństwa, tylko do ekscesów seksualnych. I realizują to, i myślą, że są szczęśliwi, oni są tylko zadowoleni, że zrealizowali plan. Dlaczego nie są szczęśliwi? Bo to jest sprzeczne z naturą człowieka. A dlaczego jest sprzeczne? Bo tak nas Pan Bóg stworzył. I Pan Bóg stworzył, nam powiedział, nie cudzołóż. I nic nie kombinujmy. Cudzołóstwo człowiekowi zawsze szkodzi. Czy to będzie przed ślubem, czy będzie po ślubie, czy będzie obok ślubu. Zawsze człowieka szkodzi i niszczy. To, co świat nazywa seksem, aktywność seksualna, może przynieść pozytywne, dobre owoce tylko mężowi i żonie. W żadnej innej konfiguracji aktywność seksualna nie buduje człowieka, tylko niszczy i odbiera mu szczęście. A relacja męża z żoną seksualna może dawać szczęście, ale nie musi. Może będą złe warunki, to też ich będzie niszczyć. To nie jest tak, że wchodzimy w małżeństwo i wszystko możemy, tylko w małżeństwie i tylko w małżeństwie otwiera się droga do tego, żeby aktywność seksualna budowała męża, żonę i ich więź. Czyli dawała szczęście. Tylko tam może dawać aktywność. Poza małżeństwem, dla wszystkich osób, czystość może dawać szczęście. I namawianie osób tam innych opcji, żeby były aktywne seksualne, jest krzywdzeniem. Jest wmówienie im, żeby wchodzili w coś, co ich unieszczęśliwi. To jest oszukiwanie ludzi.
Tak mi się teraz też nasunęło. Miałam okazję zapoznać się z jedną książką właśnie pana. Bardzo zaintrygowała mnie definicja władzy. No władza nam się kojarzy z czymś takim, że panuje, rządzę, rozkazuje i tym
zostawiam podobnym. Po kątach. No
tak,
właśnie,
dokładnie.
No właśnie. To jest oczywiście nieporozumienie. Władza jest służbą. Przypomnijmy sobie taką scenę, w której apostołowie tam się przypychają, kto po lewej, kto po prawej, prawda? Kto wyżej siądzie w niebie przy Chrystusie. I co wtedy Chrystus mówi? Kto chce być pierwszym z was, niech służy wszystkim. Potem myje nogi uczniom. Rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy, którzy nazywacie mnie mistrzem i nauczycielem. I słusznie. Czyńcie podobnie, prawda? Rozumiecie, co wam uczyniłem? Ja wam umyłem nogi. To jest symboliczne. Jeżeli chcecie być ważni, to służcie. I minister znaczy sługa. I każdy na pozycji jakiejkolwiek społecznej powinien służyć tej społeczności. Dlaczego my mamy złe skojarzenia ze słowem władza? No bo mamy bardzo duże doświadczenie historyczne nadużyć władzy.
Tak? Tak.
My częściej obserwujemy w naszej historii polskiej nadużycia władzy niż prawdziwą służbę. Tak? Było paru władców, którzy służyło ojczyźnie, nawet życie oddając, ale... W ostatnich czasach to mamy bardziej takie niefajne przykłady tego sprawowania władzy, tak? Okazuje się, że iluś tam ministrów w więzieniu, iluś tam ministrów tam kradło, oszukiwało, nadużycia i tak dalej. No, nie tak wygląda służba, prawda?
Pogubiliśmy się w tym wszystkim i tak naprawdę zatraciła się prawdziwa definicja władzy.
Tak, władza jest służbą społeczną na rzecz tych, którzy mi powierzyli władzę.
Jak można pomóc takim ludziom? Żeby zauważyli wreszcie, że nie są bogami, o tak to nazwę.
No, to pani akurat trafiła w bardzo ważną rzecz, bo problem właśnie niedoli tego świata zaczyna się właśnie w tym miejscu, że człowiek nie jest Bogiem. My jesteśmy stworzeniami i mamy rozpoznać, kim jesteśmy, do czego jesteśmy stworzeni, do czego przeznaczeni, do czego powołani. Ja mam odkryć, że jestem mężczyzną, czyli mam być ojcem, czyli mam służyć, mam brać na siebie odpowiedzialność za powierzonych sobie, czy to będzie rodzina, czy to będzie szersze gremium, jak będę miał jakieś funkcje społeczne, prawda? Ja mam to odkryć. A dzisiaj świat wmawia, że to od raju się już dzieje. Na co Ewa się dała nabrać? Będziecie jako bogowie, tak? Pycha człowieka. Ona chciała być jak Bóg. I dzisiaj to samo. To nie jest gołosłowne, co mówię, bo dzisiaj człowiek ustala na przykład, że zabijanie jest dobrem. Wbrew przykazaniu. Także aborcja jest prawem człowieka, że eutanazja jest dobrem, że...
Że moje ciało ja mogę rządzić.
Tak, mogę zabijać swoje dzieci, prawda, że to jest prawo człowieka. I to wszystko to są efekty czego? Że człowiek ustalił, że on jest twórcą, on jest kreatorem. On może ustalić swoją płeć, No nie może, ma ustaloną raz na zawsze, prawda? Może się przebrać za osobę innej płci, ale w każdej komórce ciała ma zapisane XY albo X.
XX.
Koniec. Albo X. Oczywiście są zaburzenia hormonalne i tak dalej, hormonalne, ale to już tam są detale. Natomiast człowiek myśli, że ma moc kreatora. I dzisiaj to jest niesamowita pułapka i tragedia ogromnej rzeszy ludzi na świecie, że wymyślili, co im da szczęście. Sprzecznie z tym, co obiektywnie daje szczęście, bo miłość obiektywnie daje szczęście.
Czyli jakby sprowadza się to wszystko do tego, że rządzi zły duch po prostu, że jakby pogubili
tak.
się...
Teraz jeszcze wejdźmy w tą myśl. Człowiek myśli, że on może ustalić, co jest dobre, myśli, że może ustalić, co mu da szczęście, realizuje to i myśli, że jest szczęśliwy. Jeżeli ktoś wymyślił, że zda mu szczęście to, że będzie miał 10 żon, i zrealizował, to nie jest zadowolony, no bo zrealizował plan. A jest głęboko nieszczęśliwy, bo jest zniszczony totalnie. Więc ludzie, jak to się mówiło kiedyś, jak Titanic, to orkiestra grała. Ludzie ze śpiewem na ustach idą na własną zagładę. I jeszcze myślą naprawdę, że my jesteśmy dopiero szczęśliwi. Nam wszystko wolno, my możemy sobie na wszystko pozwolić.
Jesteśmy bohaterami akurat w tej sytuacji.
Tak, w swoich oczach. Bo jest prawda obiektywna i jest szczęście obiektywne. Obiektywnie szczęśliwy jest ten, kto żyje w zgodzie z własną naturą i robi to, co powinien robić, do czego jest powołany. Ma to rozpoznać i robić. I szczęście podsumowuje ostatecznie wierność obranemu powołaniu. A dzisiaj świat zupełnie o tym nie pamięta, tak? Wierność w ogóle jest odesłana do lamusa, jest przeżytkiem.
Jest niemodna, tak.
Niemodna, tak. Natomiast nie mody decydują o tym, czy człowiek jest szczęśliwy, czy nie. Nie jego myślenie o tym, czy jest szczęśliwy, czy nie, tylko obiektywnie. Czy żyje tak, jak Pan Bóg dla niego wymyślił? Jeżeli tak, to jest szczęśliwy. Jeżeli nie, to jest nieszczęśliwy, niezależnie od tego, co sobie myśli.
Gubimy się i nie wiemy po prostu, jak szukać. Dlatego zatracamy się w tych wszystkich radościach, takich powierzchownych.
Tak, ja mam nawet taki kawał, który pamiętam z dzieciństwa i czasem go używam w wykładach. Chodzi facet wieczorem, ciemno, w kręgu światła latarni i czegoś szuka, ale kompletnie pijany. Jakiś przechodzień zaintrygowany podchodzi, czego pan tutaj szuka? Kluczy, bo zgubiłem. A gdzie pan zgubiłeś te klucze? No tam, po drugiej stronie ulicy. Dlaczego pan szuka tutaj? No bo tu jest jaśniej. Ludzie szukają szczęścia, gdzie jest jaśniej, wygodniej, zabawniej, milej. A tam go nie ma. Nasz wielki rodak, Jan Paweł II, powiedział, do źródła płynie się pod prąd. Na szczyty wchodzi się, idąc pod górę, a nie z górki na pazurki, prawda? I dzisiaj wielką tragedią ludzi jest to, że chcą być szczęśliwi, ale chcą być szczęśliwi bez wysiłku. A nie ma takiego szczęścia. W pewnym sensie nawet trud jest pewnym komponentem szczęścia. Czyli coś dostanę bez trudu, to nie może być w pełni szczęśliwe. Nie może dać mi w pełni szczęścia.
Nie doceniamy po prostu może też
tak,
tego.
Ale bo poprzez trud my rośniemy. A ważnym elementem szczęścia jest nasz rozwój, prawda? Mamy się rozwijać, no aż do świętości, czyli do takiej sytuacji, gdzie rozumem dobrze rozpoznaję, co jest dobre i wolą potrafię to od siebie wyegzekwować. Bez względu na cenę, nawet za cenę życia. To jest prawdziwa wolność. Nic mi nie mogą zrobić, mogą mnie co najwyżej zabić. Nie mogą mi odebrać moich ideałów, mojej wiary, moich przekonań, prawda? Mojego ja.
Jest to bardzo trudne, widząc czasy, w których żyjemy, jak utrzymać swoje przekonania, te wierzenia, żebyśmy po prostu żyli tym.
Znaczy ja myślę, że tutaj jest wyzwanie dla nas wszystkich katolików.
Chciałabym może, żebyśmy wytłumaczyli, może żeby pan rozjaśnił naszym słuchaczom, jak ojciec, bo to jest też taki główny wątek, powinien zadbać o najlepszą wersję siebie dla dziecka.
To jest podstawowe pytanie, że pierwszym elementem wychowywania jest przykład, prawda? No więc ojciec niech sobie bierze przykłady z najlepszych ojców w historii, tutaj byli na przykład na świętego Józefa. Jakby się bardzo przydało dzisiejszym ojcom, żeby zrozumieli, że można być wspaniałym, fantastycznym, genialnym ojcem z całkowicie wyciszoną seksualnością. Mamy przykład świętego Józefa. No akurat w Kaliszu jesteśmy, więc ten święty Józef akurat na miejscu, tak?
Tak?
On nam tu przypomina o sobie. Więc dzisiaj dla wielu miarą męskości jest jego aktywność seksualna, prawda? To jest zupełna bzdura. Znacznie ważniejsza jest umiejętność niedziałania seksualnego niż umiejętność działania. Bo brak możliwości powstrzymania się od współczucia, no to rujnuje życie każdego. Czy będzie mężem, czy będzie kapłanem, czy będzie kimkolwiek, prawda? Więc chociażby przyglądanie się świętemu Józefowi. On jest zupełnie w cieniu, on żadnego słowa nie wypowiada na kartach Pisma Świętego, ale broni, naraża własne życie, jest opiekunem, prawda? Jak trzeba, a też słucha Boga.
Czyli wziął taką prawdziwą odpowiedzialność.
Tak, prawdziwą. Pierwszą osobą, którą się troszczył, była Maryja, potem Jezus, prawda? I to jest wskazówka dla ojców w rodzinie. Pierwszą osobą, o którą masz się troszczyć, to jest żona, potem dzieci. Ty tam gdzieś w swojej kolejce odbierzesz swoje. Żona niech się o ciebie zatroszczy.
Tak, w tym jednym, prawda?
I tak to powinno być.
Teraz takie pytanie mi przyszło, że ojciec, dając zły przykład, musiał wcześniej też mieć jakiś...
Znaczy musiał, niekoniecznie, bo nawet z bardzo dobrego domu przez zaniedbanie może stać się skrajnym egoistą i stoczyć się nałogi i tak dalej. A z drugiej strony z bardzo kiepskiego domu pracą nad sobą może wyrosnąć do fantastycznego mężczyzny. Także statystycznie my powtarzamy błędy i dobre strony domu rodzinnego. Ale nie ma determinacji jakichś czynów, że jak, nie wiem, dziadek zamordował, tata zamordował, to syn musi też zamordować. Nie. Nie ma takiej spuścizny, prawda? Może być jakaś agresywność większa, coś, nad którą trzeba zapanować. Więc każdy dorosły ma jakieś tam doświadczenia, może i negatywne z dzieciństwa i z młodości, ale to powinien przepracowywać, powinien likwidować skutki tego. A nie płakać całe życie, że miałem do szkoły pod górkę, prawda? Mhm. Męską rzeczą jest przepracować sprawy, w których no, nie dostałem za darmo ich z domu rodzinnego. To teraz muszę to sobie po prostu dorobić, prawda? W mądrym procesie samowychowania. Mhm. Także na pewno najważniejszy w wychowaniu dzieci i chłopców, i dziewczynek jest przykład taty, tak? Ale ten tata musi być stabilny psychicznie. Tata, który wrzeszczy, tata, który nie panuje nad sobą, tata, który, nie wiem, bije mamę, czy obraża się, wychodzi z domu, czy w ogóle zdradza, no to jest ruina dla dzieci. Mężczyźni w ogóle mają większe trudności w budowaniu relacji niż kobiety, ale tutaj ten wpływ ojca jest rzeczywiście ogromny. To jest przebadany teren, to wiele badań na ten temat było, że dziecko małe buduje w sobie obraz Boga, patrząc na własnego ojca. Ojcowie tego nie wiedzą, bo gdyby wiedzieli, to by się choć trochę czuli zobowiązani, prawda? I jeżeli ojciec jest nieprzyzwoity, to dziecko taki nieprzyzwoity obraz Boga w okresie takiego buntu, czy tam powiedzmy dojrzewania, jakiegoś takiego krytycyzmu, odrzuci Boga. Czasem, kiedy się denerwujesz, dziecko odrzuciło Boga, nie zdając sobie sprawy, że to On jest głównym sprawcą tego faktu. No. Więc jeżeli Bóg jest taki, to ja w Niego nie wierzę. Problem w tym, że Bóg nie jest taki. Czyli tata zbudował w dziecku karykaturę. Wielu ojców buduje w oczach dziecka karykaturę Boga, którego dziecko i słusznie odrzuca, ale nie poznało nigdy Boga prawdziwego. I to jest dramat, prawda? To jest dramat tych złych ojców, którzy nie zdają sobie sprawy, że skutki ich niedojrzałości idą w pokolenia. Obciążają dzieci, prawda? Miłość taty właśnie wyprowadza na dobre drogi życiowe, a miłość między rodzicami daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, co z kolei jest podstawą rozwoju. Jeżeli dzieci nie mają pewności, trwałości, wyłączności, miłości między rodzicami, nie mogą się normalnie rozwijać, nie mogą się nawet normalnie uczyć w szkole. Często jest tak, że zaszła sytuacja taka okołorozwodowa i nagle dzieci stają się niegrzeczne. Nie dość, że my mamy kłopot ze sobą, to jeszcze dzieci są niegrzeczne, a te dzieci są niegrzeczne dlatego niegrzeczne. Znaczy dzieci po prostu się buntują, nie chcą tego, nie?
Cierpią też wewnętrznie.
Oczywiście, nie mogą dobrze funkcjonować, także to bezpieczeństwo dzieciom najbardziej gwarantuje widziana oczyma dziecka miłość między tatą a mamą. Przecież mama z tatą mogą się bardzo mocno kochać, a ktoś tam podniesie na kogoś głos. Mhm. To nie niszczy, ale w oczach dziecka oni za chwilę rozwiadą. Tak. I dzieci w takich domach nie mogą się normalnie rozwijać, a rodzice tego nie wiedzą. Gdyby wiedzieli, może czasem by się ugryźli w język, choćby przy dzieciach.
Powiedzenie małe dzieci mają kłopot, duże dzieci duży kłopot, rzeczywiście się sprawdza?
I tak i nie. Nie taki był plan Pana Boga. Małe dzieci, mała radość, duże dzieci, duża radość, duma. I taki był plan Pana Boga. Jeżeli my spaprzemy ten plan, jesteśmy kiepskim małżeństwem, źle wychowujemy dzieci, nie przykładamy się do tego, to wtedy to się dzieje. I statystycznie dość często to się dzieje, że małe dzieci nam wystarczy przewinąć i jest okej, okay, a przy dużych dzieciach, które zaczynają buntować, wychodzić z domu, łajdaczyć się na różne sposoby, prawda? No to jest duży kłopot, ale to nie tak miał być. W Bożym planie miłości dzieci miały być źródłem szczęścia do końca życia. Trudne zadanie rodziców, ale możliwe. Możliwe tylko na to potrzeba jednej rzeczy. Miłości, która się wyraża czasem. Skandał Wyszyński powiedział, ludzie mówią czas to pieniądz, a ja mówię czas to miłość. Jeżeli rodzice dadzą dostatecznie dużo czasu, uwagi dzieciom, to wtedy dzieci będą wielką dumą do końca życia.
I oby tak było. Czas właśnie dla ojców był takim właśnie oddaniem i miłością dla dzieci. Mam nadzieję, że troszkę pan doktor rozjaśnił naszym słuchaczom, na czym polega rola ojca przede wszystkim, bo jest ona kluczowa w rozwoju dziecka.
Ledwie dotknęliśmy tego.
Ale może będzie jeszcze okazja do tego, żeby to kontynuować. Bardzo dziękuję za rozmowę, za w ogóle za chęć i za spotkanie się osobiste przede wszystkim.
Ja też dziękuję za osobiste spotkanie, ale też dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, którzy w jakikolwiek sposób pozytywny korzystają z tego, co powiedziałem, bo wtedy ja będę miał u szefa nagrodę, na co liczę.
Oby tak było. Dziękuję pięknie.
Dzięki.
Projekt dofinansowany w konkursie ministra rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej. Po pierwsze, rodzina.